W Stanach Zjednoczonych wybuchła niedawno kosmiczna afera. Republikańscy politycy i powiązane z nimi media poinformowały społeczeństwo, że Rosja kombinuje coś z atomem w kosmosie.
Congressman Mike Turner defending his decision to raise concern over Russia's plans to put nuclear weapons in outer space.
Wywołało to oczywiście wiralowe wzmożenie, które miało tak mało konkretów, jak mocno sensacyjny charakter. W opinii jednych to atomowe coś Rosja już wyniosła w kosmos, u innych dopiero nad tym pracuje. Raz zagrożenie ma być realne, innym razem tylko potencjalne. Nie było też sensownych informacji o tym, czym to zagrożenie miałoby być. Pierwsze informacje podane często w panikarskim wręcz tonie mówiły o głowicach nuklearnych na orbicie. No to po kolei. Te głowice jądrowe w domyśle miałyby móc zniszczyć amerykański potencjał satelitarny. Bardziej stonowane głosy sugerowały, że może tu chodzić o reaktory nuklearne na pojazdach orbitalnych do zasilania klasycznej broni służącej do walki radioelektronicznej typu lasery, zagłuszarki czy inne. Taka broń miałaby za zadanie wprowadzić w amerykański system postępujący chaos. Jeszcze inni nie podawali żadnych konkretów, a jedynie mówili o atomie w kosmosie. Jak ocenić te wszystkie sensacje? Czy Zachód faktycznie może się bać takiego scenariusza? Zacznijmy od głowic nuklearnych i ich detonacji w kosmosie. Dla państwa posiadającego arsenał atomowy oraz pociski ICBM, sklecenie takiej broni nie jest niczym specjalnie trudnym. W zamierzchłej przeszłości, w latach 50. XX wieku, Amerykanie robili nawet takie testy. Po takiej eksplozji faktycznie uszkodzeniu ulegało kilka satelitów, co stanowiło wtedy spory procent ziemskich zasobów orbitalnych. I tu dochodzimy do głównego problemu z tego typu bronią. Eksplozja nuklearna na orbitach nie wybiera. Jeśli doprowadzimy do niej na zatłoczonych dzisiaj o rzędy wielkości bardziej niż w latach 50. XX wieku orbitach, uszkodzeniu lub zniszczeniu ulegną satelity wszystkich państw, łącznie z rosyjskimi i chińskimi. Przy czym z wojskowego punktu widzenia sprawa jest też skomplikowana po stronie ewentualnych korzyści. W takim ataku celem jest szybkie zniszczenie systemu satelitarnego przeciwnika. Tymczasem pojedyncza eksplozja na szybko dotknie tylko satelity będące, że tak powiem, w linii wzroku tego wybuchu. Satelity schowane za krzywizną Ziemi będą uszkadzane później w wyniku wtórnych zjawisk, gdy zaczną uderzać w nie wzbudzone cząstki, głównie elektrony ze zjonizowanej wybuchem atmosfery. Tyle, że satelity wojskowe są z reguły znacznie lepiej przygotowane na zagrożenia radiacyjne, więc można założyć, że przeżyją najdłużej. No a przecież podobno Rosjanom chodzi właśnie o to, żeby najpierw zniszczyć satelity wojskowe. Decydując się na taką akcję, Rosja musiałaby więc użyć co najmniej kilku głowic nuklearnych i w efekcie zdecydować się na zniszczenie wszystkiego, co mamy dzisiaj na orbitach. Nie ma to wszystko wielkiego sensu, a jednocześnie skala ataku oznacza, że strona go prowadząca w zasadzie decyduje się na trzecią wojnę światową. W takim scenariuszu to bardziej należałoby się obawiać wymiany nuklearnych uprzejmości na powierzchni naszej planety, niż tego, że stracimy satelity na orbicie. Nawet zakładając pojedynczy atak tego typu, skończy się to dla naszych zdolności kosmicznych źle. Tyle tylko, że później. Wyłączenie kilkuset satelitów naraz oznacza, że wzrośnie liczba kolizji na orbicie, a w efekcie liczba szczątków. Zwiększenie liczby szczątków szybko przemieszczających się po orbitach oznacza kolejne trafienia w jeszcze działające satelity. Efekt kaskadowy, szczególnie na niskiej orbicie, pozbawi nas nie tylko satelitów, ale też utrudni lub uniemożliwi wynoszenie nowych. Efektu Kasslera, bo tak nazywa się to zjawisko, obawiamy się dzisiaj nawet już bez wojny na orbicie. Dokładając do tego dzisiejszego śmietnika nawet pojedynczy wybuch nuklearny, w zasadzie możemy być go pewni. to już więcej sensu miałoby wywołanie jakichś sztucznie wykreowanych, ale pojedynczych kolizji przez udające zepsute satelity manewrujące. Abstrahuję to oczywiście od tego, czy ktoś na taką akcję dałby się nabrać więcej niż raz. Poszukajmy więc może niższego szczebla na tak popularnej ostatnio drabince eskalacyjnej. Co ze wspomnianym umieszczeniem na orbicie pojazdu o napędzie atomowym, który zasilałby umieszczone na nim lasery, anteny zagłuszające i tym podobne zabawki, tak zwanej wojny radioelektronicznej? To jest już bardziej sensowne rozwiązanie. Związek Radziecki w czasach swojej agonii przetestował nawet taką laserową, choć nie zasilaną reaktorami, stację orbitalną Polius. Przy czym to bardzo krótkie testy były, bo w wyniku problemów z oprogramowaniem ta stacja nie utrzymała się na orbicie za długo i od razu spłonęła w atmosferze. W każdym razie Rosja papierowych projektów tego typu miała co najmniej kilka. Ostatni znany był pod nazwą Zeus, ale wszystkie one rozbijały się o finansowanie i technologiczne realia państwa Putina i nie wyszły zbyt daleko poza stadium makiet. Oczywiście jest możliwe, że Putin mógł ostatnio nakazać intensyfikację prac nad tymi projektami, ale w kontekście mającego coraz większe problemy techniczne i jakościowe Roskosmosu, to projekty na lata, a może na dekady prac. I nawet nie chodzi tu o same reaktory nuklearne. Te na orbitę wysyłał już na przykład w radarowych satelitach Rosat, Związek Radziecki, ale o całą złożoność takiej koncepcji, ilość rzeczy koniecznych do przetestowania i opracowania w czasie, gdy Rosja ma problemy ze stworzeniem czegokolwiek nowego. Roskosmos wciąż przecież korzysta głównie ze zmodernizowanych i to nie w jakimś poważnym stopniu technologii pamiętających czasy Związku Radzieckiego. Co więcej, nie potrafi nawet tego robić z odpowiednią jakością, co widać po rosnącej ilości awarii ich sprzętu. Zresztą na Nauka to lubię opowiadaliśmy o tym już przynajmniej kilkukrotnie. W drugą stronę takie zdolności, choć niekoniecznie oparte o reaktory, są dziś w zasięgu państw Zachodu. Nad technologiami umożliwiającymi precyzyjne operacje typu RPO, Rendezvous and Proximity Operations, pracuje wiele amerykańskich firm, a nawet startupów. Amerykanie potrafili już łapać satelity na orbicie geostacjonarnej, aby przywrócić je do działania. Wywołanie przez tracącą dystans Rosję w wyścigu zbrojeń w tym kierunku jest bez sensu. Przegrywają go już na starcie. Oczywiście w czasie zimnej wojny były i inne, bardziej spektakularne koncepcje wykorzystania atomu. W projekcie Excalibur wybuch nuklearny miał zasilać w promieniowanie rentgenowskie lasery, które precyzyjnie trafiałyby i niszczyłyby satelity czy nadlatujące głowice pocisków międzykontynentalnych. Tyle, że tak wtedy, jak i dziś, skala wyzwań technologicznych, kosztów oraz problemów, jak to w ogóle przetestować, jest tak duża, że nawet w średnim okresie nie powinno być tutaj żadnych powodów do obaw. W mojej ocenie, jeśli ta informacja faktycznie wyszła z Rosji, to miała tylko i wyłącznie podgrzać i tak kipiącą od emocji przedwyborczą atmosferę w Stanach Zjednoczonych. Dać paliwo republikańskim izolacjonistom do głosowania przeciw udzieleniu kolejnych transzy pomocy dla Ukrainy albo wzmocnić tych, którzy krzyczą, że to nie jest ich wojna. Może też ta informacja miała przestraszyć niektórych rządzących demokratów, że bardziej naciśnięta Rosja zechce przełamać pewne tabu związane z bronią atomową. Czy ktoś się na to nabierze? Poza mediami i anonimowymi komentatorami? Zobaczymy. W interesie Putina jest przedłużać czas chaosu decyzyjnego w Waszyngtonie, przynajmniej do czasu wyborów w USA. I tak właśnie czytam rewelacje o wynoszeniu czegokolwiek atomowego na ziemską orbitę. Dziękuję bardzo i zapraszam na Nauka to lubię.